Ładne kwiatki.
Sebastian Kulis w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pan ogrodnik, roślinne porady, tak cię można znaleźć w internecie, prawda?
Tak, ogrodnik i projektant ogrodów i autor książek.
O naturalnych ogrodach, bo tobie najbardziej zależy w ogrodach na naturze, na tym, żeby one były zbliżone do natury.
Tak, jak najbardziej próbuję, tworząc ogrody i prowadząc je, imitować procesy, które zachodzą właśnie w naturze, i moim takim głównym nastawieniem jest to, żeby dany ogród wspierał po prostu lokalną bioróżnorodność, i zawsze to jest dla mnie taka najwyższa wartość w tym.
I to jest, trzeba przyznać, też taki współczesny trend. Szczęśliwie, przynajmniej teoretycznie, odchodzimy od sformalizowanych ogródków.
Niby tak.
Ale nie do końca.
Ale nie do końca.
Bo... jak pojedzie pan, panie Włodzimierzu, tak, gdzieś na przedmieścia Gdańska, to niech pan zobaczy, co tam ludzie mają pod swoimi nowo wybudowanymi domkami.
Też często słyszę, że to jest podobno teraz trend i tak dalej, ale szczerze mówiąc, to patrząc po ogrodach, to tego nie widzę. Nie widzę tego trendu. Widzę trawniki, widzę tuje, widzę białe kamyczki. To są nasze współczesne ogrody, a natury to tam niestety trudno szukać.
Często my też wspominamy te babcine ogrody, które były takimi trochę tajemniczymi ogródkami, tak, w których panowała trochę dzicz, trzeba przyznać, ale to było w nich piękne.
Tak, ale z mojego doświadczenia wiem i z wielu rozmów i właśnie też mojej działalności w internecie, wiem, że wiele osób postrzega taki ogród jako problematyczny,
zaniedbany,
zbyt wymagający, zaniedbany. Czasami nawet słyszałem, że on jest brudny. To jest
ubierać. On może być groźny, nawet może się wydawać. Bo tam wiesz, w tych chaszczach to czają się potworne stwory.
Ale myślę, że to jest moja teoria, ale mam takie wrażenie, że po prostu my przez to, że no jesteśmy krajem, gdzie wszyscy wiemy, że jaką mamy historię, i większość z nas ma jednak pochodzenie chłopskie, chociaż często tego chcemy się wyprzeć. I wydaje mi się, że po prostu ten ogród taki babciny, taki wiejski, trochę urąga w nasze nowoczesne spojrzenie na świat i w to, że my nie chcemy być
mieć pałacowy, tak? Rozumiem.
Dokładnie. My nie jesteśmy ze wsi, my nie jesteśmy wieśniakami, wszyscy jesteśmy z dworu i my wszyscy chcemy mieć właśnie taki wersalski po prostu porządek w stylu geometrycznych właśnie tuj i wielkiego trawnika, i wydaje mi się, że to po prostu te ogrody to jest odzwierciedlenie po prostu naszych kompleksów i to, co jest wiejskie, chłopskie i takie pańszczyźniane, to przecież jest dla nas
ładna
jakaś
przywara. Teoria, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że dużo jest w niej prawdy, tak.
Tak, no, tak właśnie to obserwując od wielu, wielu lat, jak rozmawialiśmy, że niby jest ten trend, ale koniec końców ja nie widzę, żeby ktoś go wprowadzał, i że faktycznie, i znam mnóstwo osób, czy miałem nawet klientów, niedoszłych klientów, którzy na początku też byli tacy, że chcieliby ten naturalistyczny ogród, ale potem się okazuje, że właśnie tam trzeba popuścić pasa tej naturze, że jej pozwolić jej być sobą, pozwolić roślinom się rozrastać,
rozchodzić. Ale wydaje się, że wchodzę w słowo, że mniej roboty, w tym naturalistycznym.
Tak, jest właśnie mniej roboty, a oczywiście też jest o wiele bardziej ekonomiczny, bo ja, zakładając ogród, moim też takim wyzwaniem jest to, żeby go nie podlewać. Ja podlewam ogrody tylko w pierwszym roku w czasie zakładania ich, bo wykorzystuję głównie rośliny lokalne lub takie, które dają sobie spokojnie radę po prostu z danym gruntem, temperaturą, czy właśnie suszą, albo właśnie zalewaniem i tak dalej. Więc właśnie jest i ekonomiczny, mniej czasu trzeba na niego spędzić, mniej uwagi tak naprawdę i więcej radości, więcej życia, i jednak dalej ta nasza taka chęć trzymania natury za, brzydko powiem, ale mordę, za uzdę, jest po prostu silniejsza od nas. My potrzebujemy po prostu iść, kosić, przecinać, trzymać i...
No trzeba coś w sobotę robić, tak? To my do kosiarki.
Odchwaszczać, coś tam po prostu... Wiecie, ludzie, macie na to czas, bo szczerze mówiąc, ja kiedy wchodzę do ogrodu, to ja chcę się cieszyć z nim, ja chcę leżeć na hamaku, ja chcę leżeć na trawie, ja chcę patrzeć na kwiaty i chcę patrzeć, jak one się rozwijają, rosną, a nie cały czas kontrolować, biegać, przecinać coś, przesadzać i...
ale odbierasz sobie pracę.
Ale dodaje przyjemności, i dla mnie to właśnie judość jest nadrzędna, a nie praca. Może to jest problem, że po prostu ten
kapitalizm...
Taki
ogród naturalistyczny, o którym mówisz, odporny na zmiany klimatyczne, tak. To właściwie ogród deszczowy. Takie są, tak? To jest no, zwykle to niecka w ziemi.
To
tak?
Może być część tego ruchu czy założenia. No bo jakby deszczowy to już jest taka na przykład specyficzna, dokładna część i powiedzmy, no bo to też może być sucha rabata, tak zwana, też może być jak najbardziej naturalistyczna. Tylko tutaj właśnie już idziemy w taką konkretną po prostu, że tak powiem, formę roślinności. Ale jak najbardziej to pasuje do tego założenia.
To jakie są twoje ogrody naturalistyczne? Jakie one mają cechy? Jaka tam roślinność rośnie?
To, że każdy z nich jest przede wszystkim inny, bo ja nie projektuję, czy nie sadzę roślin, które mi się podobają, czy dlatego, że to będzie fajnie wyglądać na wizualizacji, bo niestety taki jest problem nie tylko powiedzmy laików, czy ogrodników i osób, które się zajmują ogrodami, ale też bardzo dużo osób, które projektuje ogrody, robi to pod kątem tego, żeby to wymyślić sobie coś, powiedzmy.
Kompozycję.
Kompozycję, ale ona nie ma się w żaden sposób jak do danej sytuacji, do danego miejsca, do danej ziemi, czy ona jest lekka, czy ciężka, czy sucha, czy mokra, czy jest tam wiecznie, czy nie. I dla mnie, dlatego nie powiem, jakie są, bo każdy z nich jest dokładnie inny i to dokładnie zależy od po prostu gleby, którą mam. I to też bywa tak, że to nawet w danym ogrodzie jest kilka rodzajów różnych gleby.
No, ale wszystko to planowanie zaczyna się przede wszystkim od słońca, tak? Od wystawy tego ogrodu.
Tak, to jest pierwsza rzecz.
Czy to jest północ, czy to jest południe, czy cień, czy półcień, czy
dokładnie.
Jakiś słoneczny ogród.
Tak, że no właśnie to nasłonecznienie, potem gleba, potem są już jakieś inne kolejne.
No wiatr jeszcze jest ważny.
Wiatr, właśnie mikroklimat i tak dalej. Ale to są przede wszystkim takie dwie. I ja, jak kiedy wiem w danym miejscu, ile jest słońca i jaki jest rodzaj gleby, wtedy na przykład sobie wypisuję, powiedzmy, rośliny, które bym gdzieś widział w tym miejscu.
Które pasują do tego
które
klimatu,
pasują,
tak?
I dopiero jakby od tego zaczynam, a nie od drugiej strony. Czyli też często na przykład jak widzimy takie wizualizacje tych ogrodów, to jest dla mnie po prostu powinny być jakieś takie znaki ostrzegawcze czasami na niektórych projektach czy wizualizacjach. Szczególnie im bardziej ta wizualizacja jest taka realistyczna, tym gorzej, szczerze mówiąc. Bo właśnie na przykład patrzymy i okej, na zdjęciu na przykład kwitną tulipany, hortensje, miskanty i jabłonie. Czyli wszystkie te rośliny w prawdziwym życiu...
Tulipany będą wiosną, proszę państwa. Miskanty będą jesienią, hortensje będą latem, tak?
Dokładnie. Ale na wizualizacji no, wygląda to przepięknie i w ogóle wygląda to jak jakiś niesamowity ogród, gdzie wszystko kwitnie. Jest jakiś taki wow. Wszystkie prawie te rośliny mają zupełnie inne też wymagania, więc to ani nie jest możliwe, żeby kwitły w tym samym czasie, a po drugie, żeby rosły też obok siebie, ale niestety tak często bywa właśnie, że to ładnie wygląda na wizualizacji, bo problemem też jest to, że osoby często projektujące ogrody w ogóle nie są ogrodnikami, a według mnie, jeżeli się jest projektantem ogrodów, a nie właśnie nic wspólnego z ogrodnictwem, to ciężkie chyba zrobić to dobrze, bo...
Trzeba mieć praktykę po prostu.
Trzeba mieć tą praktykę.
Trzeba swoje wydłubać w ziemi, ponieść kilka porażek, tak? Zobaczyć, tak. Co działa, co nie działa. Bo no, teoria się zgadza, ale jakoś nie idzie czasami, tak?
Dokładnie. I wszyscy tak naprawdę najlepsi projektanci ogrodów, których gdzieś tam i projektantki, które obserwuję i których pracę doceniam, są właśnie przede wszystkim też osobami, które dłubią w ogrodzie i które uprawiają rośliny, więc jeżeli ktoś projektuje ogród zza biurka tylko i wyłącznie, to wątpię, może ktoś jest taki, ale wątpię, żeby to zadziałało. Tym bardziej, że ja też często mam wpadki, już nie teraz, ale że miałem kiedyś tak, że też, że faktycznie no niby dana roślina w danym miejscu powinna rosnąć i nie rośnie i trzeba coś wymyśleć z tym i trzeba jakoś z tym działać. A mimo tego, że i tak już ją uprawiałem i tak dalej, więc myślę, że tu jest duży problem właśnie też z tymi ogrodami współczesnymi, które można gdzieś tam zobaczyć. Ja tak naprawdę, mimo że właśnie jestem skupiony na tych naturalistycznych ogrodach i takich ekologicznych, czy właśnie wspierający bioróżnorodność i tak dalej, to na przykład oprócz naszej tutaj ukochanej Kasi Bellingham i jeszcze paru może osób w Polsce na 40 milionów ludzi, to nie ma za dużo osób, które faktycznie to robią. W sensie dalej to projektowanie, te ogrody w większości to są właśnie miskanty z hortensją, z trawnikiem i tują. I to nie jest tak, że ja też chcę siać jakiś hejt na rośliny, ale jeżeli w każdym ogrodzie widzimy te same rośliny, to to jest po prostu bardzo generyczne. To jest wszystko to samo. Jednocześnie właśnie często te rośliny są podtrzymywane sztucznie przy życiu, bo właśnie są niedobrane do gleby. To też wszystko są rośliny nie z naszego klimatu. Tak jak w tym roku, idealnie ten rok, ta zima tegoroczna nam pokazała, że na przykład te wszędobylskie laurowiśnie, nowy trend, one wszystkie przemarzły tej zimy, bo to nie są rośliny tutaj stąd. I też używam oczywiście roślin, które nie
naprawdę?
Są lokalne.
A moja nie.
Nie?
Nie. No to te pod radiem również nie.
W Sopocie wszystkie się tak? Były brązowe. We Wrzeszczu też, jak widziałem na garnizonie na przykład, to były wszystkie brązowe. Mm-hmm. I większość, które widziałem, były po prostu przemarznięte.
No ale wydaje się też, że miskant to jest taka roślina, która daje radę w bardzo trudnych tak. klimatycznie warunkach, bo on tak, wytrzyma tak. sporą suszę, tak?
Tak. Znaczy, roślina
preriowa.
Ja na przykład też używam tych miskantów, tylko chodzi o to, że trzeba ich używać w odpowiedniej proporcji, a nie, że to są naprawdę cztery rośliny, które znajdziemy w danym ogrodzie i nic więcej.
A o to chodzi, tak? Bo wydaje się, że hortensje też są bardzo łatwe w uprawie. No może ktoś może mieć kłopoty z przycinaniem, bo to nie wiadomo, co z tym robić, tylko można się obawiać, ale jeżeli chodzi o samą uprawę, no to hortensje zawsze dadzą radę.
Tak, no dlatego nie chodzi o to, że ja nienawidzę tych roślin. Ja bardziej nie lubię sposobu tego, że właśnie przez to, że one są aż tak łatwe, to trochę we wszystkich projektach, które można, szczególnie na takich na przykład osiedlach zamkniętych i tak dalej, to są cztery rośliny, które można zobaczyć. No, dla mnie to jest pójście na łatwiznę. Przykro mi, przepraszam. Mm-hmm. Według mnie to na projektantach ogrodów leży ta odpowiedzialność, żeby pokazywać ludziom inne możliwości i inne rośliny. Tym bardziej, że mamy mnóstwo...
Żeby ich inspirować po prostu.
Dokładnie, żeby ich inspirować. Dla mnie wspaniałe...
Po to oni kończyli te wszystkie szkoły, tak. Po to czytają literaturę.
Dokładnie, dokładnie. I po to ja chcę wyjść z domu i się przejść przez jakiś park, skwer i tak dalej, żeby się czymś zainspirować. Mamy naprawdę tyle wspaniałych roślin do użycia. Tyle pięknych form, tyle kolorów, kształtów.
To proponuję. Naprawdę... Poproszę o nazwę.
Chociażby same polskie, znaczy lokalne rośliny, jak na przykład skabiozy, czyli to są skabiozy, czyli driakwie na przykład, świerzbnice. Na przykład do tego mamy i też tych świerzbnic, tych driakwi też jest tyle pięknych. I na przykład żółta driakiew, która w ogóle nie jest popularna w nasadzeniach, jest po prostu przepiękną rośliną, która teraz zaraz zacznie kwitnąć i ona u mnie w ogrodzie kwitnie do... prawie że grudnia, czasami jeżeli mróz nie przyjdzie. Właśnie krwawniki chociażby i też tych krwawników, którzy są masy najróżniejszych i one też i są bardzo odporne na wszelkie warunki, jednocześnie potem ładnie zastygają na zimę. Co tam mamy następnego? Mikołajki płaskolistne, które też znajdziemy u nas na polach i łąkach i są przepiękne i miododajne i też świetnie sobie radzą we wszelkich warunkach. Mogę opowiadać, tak, ale rozumiem, to też zapraszam do siebie na Instagrama, bo ja cały czas opowiadam o tym. Kozłek lekarski, no teraz właśnie kwitnie, który jest po prostu kocham, jest przepiękny, pachnie, jest wszędzie prawie urośnie. No jakby to...
To rzeczywiście wymienia się rośliny, których wiele osób po prostu nie brałoby pod uwagę. Nawet chyba nie słyszało takich nazw.
Dokładnie, no. To są rośliny, które naprawdę spotykamy na co dzień. I są cudowne, a za to właśnie miskant, laurowiśnia, rododendron, no to każdy wie, co to jest. I nie podoba mi się to. Wolałbym, żebyśmy znali nasze. I według mnie to też jest ogromny patriotyzm, znać swoje gatunki roślin i wykorzystywać je u nas, no bo one właśnie sobie dobrze radzą. Nasze właśnie stworzenia, które żyją wokół nas.
A bo one są stąd, nie będziecie mieli z nimi problemów.
Dokładnie. Wiciokrzew pomorski. Jak ja mówię to o nazwę, to prawie nikt nie wie, co to jest. A to jest wspaniałe nasze lokalne pnącze, które cudownie pachnie, bo ono ma piękne owoce. Ptaki kochają te owoce. Wiciokrzew też jest rośliną, której liście karmią gąsienice fruczaka gołąbka, tej wspaniałej ćmy, która wygląda jak koliber. Naprawdę, mógłbym siedzieć i wymienić cały czas te rośliny.
Nie wiem jak państwo, ale ja przyznam, że jestem zachwycony tym twoim światem, tylko jak się żyje w tym twoim świecie, kiedy ty jesteś taki w tych swoich opowieściach cokolwiek samotny, no. i niszowy.
Może trochę, ale jeżeli mogę tak powiedzieć, to dużo osób mnie obserwuje, moje poczyniania. Mm-hmm. Moja książka też się dobrze sprzedała, więc też nie powiem, że nie ma na to zainteresowania. Chciałbym więcej tego widzieć. Chciałbym faktycznie, żeby
Chyba to tak jest, że po prostu jak w ogrodnictwie, tak? Że to wymaga cierpliwości. To tak, jest jakiś rodzaj ewolucji. No, ogrodnik musi być cierpliwy.
Znaczy i tak na pewno to wiele lepiej niż kiedyś było, że nawet podejście do koszenia trawników, zmniejszenie tego, zminimalizowanie tego koszenia, że właśnie ludzie też zaczynają rozmawiać w ogóle o słowo bioróżnorodność. Nie wiem, wydaje mi się, że 10 lat temu to ludzie nie wiedzieli o jego istnieniu, więc też nie mówię, że jest tragicznie i wszystko idzie w lepszym kierunku, ale wydaje mi się, że też po prostu brakuje więcej odwagi w
tym wszystkim. Lubię te słowa w dezyderacie. Niezależnie od tego, co myślisz, to świat jednak zmierza w dobrym kierunku.
Mam nadzieję i tego się trzymam.
Ja ci bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie
i
za te niebanalne, naprawdę opowieści, myślę, że dla wielu słuchaczy mocno inspirujące. Sebastian Kulis, proszę państwa, czyli szukajcie w internecie hasła roślinne porady, tak będzie najprościej.
Tak, tak będzie najprościej i bardzo dziękuję, było mi przemiło.
Ładne kwiatki.